Ostatnio przeczytałam takie fajne zdanie. Małżeństwo to coś więcej niż wzajemna miłość. Ma wyższą rankę, bo jest instytucją, którą stworzył Bóg. Zgadzasz się?
No, absolutnie. To jest bardzo ważne uświadomienie. Nawet dzisiaj, kiedy poranek mieliśmy taki nie za bardzo, trochęśmy się pokłócili i różne takie, to kiedy mi przeczytałaś tę myśl, to ona mi bardzo pomogła i opanować jakieś emocje i spojrzeć we właściwy sposób na ciebie, na małżeństwo. Bo rzeczywiście miłość ma zawsze jakieś wahnięcia, szczególnie ten ludzki aspekt miłości fileo, czyli bardziej takie lubienie się, raz bardziej, raz mniej się lubimy, raz się lepiej dogadujemy, raz bardziej tam się pożądamy, raz mniej. No wszystko faluje tutaj, a Boży projekt jest wieczny. Jeśli Bóg to zaplanował, to myślę, wow, to nie jest, że czy ja ją lubię, czy nie lubię, czy mnie zdenerwowała, czy ja się tam czuję jakoś tak, śmak i owak. To w ogóle nie ma znaczenia. To jest Boży projekt. To jest na Jego chwałę. No to uszy po sobie i do roboty. Znaczy trzeba się zmieniać, trzeba się poprawiać, trzeba się dostosowywać, trzeba się dogadywać i idziemy dalej uśmiechnięci i zadowoleni.
No ale nie negujesz chyba w małżeństwie miłości wzajemnej, że trzeba ją jakoś doskonalić, czy podtrzymywać,
nie,
czy
no,
tylko
oczywiście.
Przetrwać.
To, co powiedziałaś, czyli ten Boży projekt, to, że to jest coś więcej niż miłość, pomaga przetrwać trudne chwile, bo kiedy jest łatwo, przyjemnie, kiedy siedzimy na tarasie wpatrzeni i już myślimy, co za chwilę będzie, no to wtedy tam instytucja nam jest nie bardzo potrzebna, nie? No a kiedy różne są, że tak powiem, bardzo nieprzyjemne, że tak powiem, aspekty małżeństwa, kiedy jest źle, to wtedy uświadomienie sobie wieczności, tu byliśmy na takiej konferencji małżeńskiej, tam z kolei akcentowali, że no przecież ślubowaliście, zobaczcie, coście sobie ślubowali. To jest część właśnie tego projektu, że małżeństwo to nie jest jakaś taka umowa na chwilę, na jak będzie dobrze, albo odchowamy dzieci, a potem się zobaczy, czy coś takiego, tylko to jest instytucja wymyślona przez Boga i ślubowaliśmy sobie do śmierci, nie? Czyli to zobowiązuje. Uświadomienie sobie tego pomaga właśnie zapanować nad bieżączką. A miłość to, proszę bardzo, nie mam nic przeciwko i niech będzie jak najwięcej. Oczywiście Bóg też jest źródłem miłości, także to nie jest tylko, że z obowiązku, tam z przysięgi i tak dalej. Ale kiedy człowiek ma głupie myśli, to wtedy właśnie ta świadomość tego Bożego projektu i przysięgi bardzo pomagają.
Ostatnio skończyłeś 60 lat. Ja trochę wcześniej skończyłam. I pewnie miałeś takie myśli podsumowujące trochę życie, albo przynajmniej ten etap życia, który przeszedłeś. Jak myślisz, co pomogło nam najbardziej przetrwać właśnie do tego momentu jako małżeństwo?
Tak się zdziwiłem, że za dużo tych myśli nie mam, jakichś podsumowujących. Ja to bym w ogóle nie zwrócił uwagi na to. Ale z zewnątrz są różne przymusy, nie? No, ty mi powiesz, ktoś mi powie, ktoś mnie zapyta, no, gdzieś na Facebooku się pojawi, no to zmusza do jakiejś tam odrobiny refleksji. Ale patrząc w przeszłość, no to ja mówiłem to już na swoim świadectwie i wielokrotnie w różnych programach, że my byśmy się dawno znienawidzili, rozstali, pożarli na różne sposoby. I myślę, że to jest prawda o każdej parze, o każdym małżeństwie. Dlatego gdyby Bóg nas nie trzymał razem, gdyby to Bóg nas nie spotkał, bo ja jestem przekonany, że tu naprawdę trzeba było parę rzeczy o dużej wadze zmienić, żebyśmy się spotkali. Bo normalnie nie powinniśmy się spotkać. Ja 50 km od Lublina w Kraśniku, ty tutaj, całkiem inne kariery, w ogóle nie mielibyśmy szansy się spotkać. Nie? A wylądowaliśmy w jednej klasie i to dość takiej ekstrawaganckiej, powiem, bo 20-paroosobowej to była klasa matematyczna uniwersytecka, liceum Staszica, także zobaczcie, że tu z całego tego, że tak powiem, spektrum wyboru akurat i Marzena, choć bardziej artystyczne kierunki cię interesowały. O, ktoś idzie, ale to pewnie nasza kolejna córka, Kornelia, zapraszamy. Dawaj, Szymon, otwórz. Także jestem przekonany, że Bóg naprawdę wiele zrobił, żebyśmy się spotkali. i to nie będę szczegółowo opowiadał, ale jak to widzę, to jest cudowny, Boży projekt, plan, nie? Żebyśmy się spotkali. Nawet mi ile tam z 8 centymetrów wzrostu dodał między pierwszą a trzecią klasą. Miałem 1,64 m, a Marzena 1,70 m, a teraz ja jestem tam ciut większy, 1,72 m, nie? Także to się wszystko musiało wydarzyć, żeby się to skleiło, także jestem przekonany. Hej, witaj Kornelia.
Hej,
hej. W każdym razie jestem przekonany, że to naprawdę było Boże działanie, że spotkaliśmy się, potem wspólne poszukiwanie Boga, prawdy, wylądowaliśmy, że tak powiem, w hali Wisły, tam niezależnie tego samego dnia, o tej samej minucie zawołaliśmy do Jezusa, żeby został naszym Panem. No to wszystko, jak patrzę wstecz, no to widzę, że w tym jest ręka Boga. Absolutnie no, nie mogę tego zanegować, nawet jako ateista przez pewien czas tego czasu. To widzę, że to było coś niezwykłego, wspaniałego. To mnie zresztą też przekonało tak definitywnie o istnieniu Boga i do Niego wtedy też no, się bardziej zwróciłem. Stąd gdyby nie Bóg, to ani byśmy się nie spotkali, ani byśmy nie przetrwali, nie tylko do dzisiaj, ale i ja wiem to na przyszłość, że my i dzisiaj mamy potencjał do tego, żeby się rozstać, jakbyśmy się bardzo postarali, nie? Ale wiem, że Bóg jest z nami i że On da siłę. Jak tylko nie odbije któremuś z nas, to wytrwamy rzeczywiście w tym Bożym projekcie i w tej przysiędze do śmierci.
Czyli Bóg wystarczy, żeby małżeństwo przetrwało.
No to by było takie kwietystyczne troszeczkę, w tym sensie, że my nic nie musimy robić. Nie? Bóg dał nakazy. Bez Niego byśmy nie dali rady. To jest tak, jak masz jakiś ogromny ciężar do podźwignięcia, nie? I Bóg za ciebie go nie przeniesie. Ty sam też nie dasz rady go podnieść, nie? Czyli trzeba no, się zebrać, starać się podnieść i, oj, uwaga, no i wtedy Bóg pomaga, nie? Bo Bóg dał nakazy, to znaczy, że On da też siłę i błogosławieństwo do zrealizowania Jego nakazów.
No ja pamiętam to po nawróceniu naszym, to najważniejsze było dla mnie taka możliwość przebaczenia, tak naprawdę przebaczenia, że nie chowam do Ciebie urazy gdzieś tam w głębi, no bo przepraszaliśmy, kłóciliśmy się, przepraszaliśmy, ale w tej pierwszej fazie małżeństwa bez Jezusa w naszych sercach nie umiałam chyba do końca tak przebaczyć, że coś tam zostawało, przypominało mi się. I ta gorycz, jakaś tam takie resztki goryczy narastały i to mogło wybuchnąć w każdej chwili. A Jezus tak jakby oświetlił moje sumienie, moje wnętrze i wtedy tak jakby latarką pokazywał, tu jeszcze masz jakiś tam, jakąś resztkę nieprzebaczenia. Także jeszcze właśnie, no oczywiście można byłoby się zapiec i też tego nie zrobić, nie przebaczać, ale no jednak Jezus pokazuje nam to w takim no, u...
Nasze chodzenie, no to było jedno takie pasmo jakichś konfliktów i przebaczeń. Konfliktów i przebaczeń. Nie wiem, jak jest u Was, w Waszym małżeństwie czy w Waszym chodzeniu, no ale u nas tak było i to jeszcze w tej fazie zakochania. I pamiętam najpiękniejsze okoliczności przyrody, jakie można sobie wyobrazić, przynajmniej jakie na razie znam, to jest ta droga dojazdowa od południa do Dubrownika i my tam idziemy tą drogą i się kłócimy na zabój, nie? I nie mamy siły wyjść z tej kłótni, nie chcemy tej kłótni, to był 81 rok, czyli wiecie, to już jakieś prehistoria, nie? Ale ja to pamiętam jak dziś i te okoliczności przyrody piękne. Zresztą chętnie zawsze wracamy w tamte okolice, ale tą niemożność zbliżenia się do siebie, nie? Że kochamy się, chcemy być jak najbliżej, a te emocje negatywne są tak silne, nie? I to z obu stron, ty swoje, ja swoje, ty swoje, ja swoje i chcemy, znaczy przynajmniej ja mówię o sobie, ale podejrzewam, że ty podobnie to przeżywałeś, że chcemy się zbliżyć, chcemy się pojednać, a nie możemy. Nie? Że te emocje panują nad naszą wolą. Nie? I ja wtedy byłem naprawdę bezradny i taki, no do dzisiaj pamiętam takie poczucie, że nie dam rady, nie chcę, a nie mogę. Nie? Że coś niezwykłego. I to było przed nawróceniem jeszcze. Kiedy nawróciliśmy się, no to zyskaliśmy właśnie zdolność, moc zapanowania nad tymi negatywnymi uczuciami i, tak jak powiedziałeś, prawdziwego przebaczenia. Nie? Że to można w ciągu kilku minut przejść z jakiejś ostrej kłótni i tak jakby ktoś nas zobaczył, tak jak film Romeo i Julia normalnie i tak dalej. Także tak właśnie Jezus uzdalnia człowieka do zapanowania nad emocjami, które i takimi właśnie zranieniami, jakimiś nieprzebaczeniem. No to jest cudowne. Bez tego ja nie wyobrażam sobie, jak te małżeństwa niewierzące żyją. Ale no, jakoś tam żyją.
Na pewno zmienialiśmy się przez te lata. Od początku do teraz. Jakbyś miał porównać siebie, jak pamiętasz, jako młody żonkoś, później jako młody tata i teraz jako młody...
Młody dziadek.
Średni dziadek. Znaczy, początkujący dziadek. Czy znaczy na pewno czegoś się nauczyłeś, ale jak to się zmieniało i jak zmieniało to, jak to wszystko, te następne pokolenia zmieniały taką perspektywę na małżeństwo, na życie?
Trochę trudne pytanie.
No tak, trudno, wiem, za szerokie.
Trzeba by jakąś głęboką analizę przeprowadzić. Przykład,
czego nauczyły cię twoje dzieci? Posiadanie, ale też i później.
Wiesz, cały czas jestem w biegu, w pędzie jakimś. Czyli nie mam takich, że teraz jest etap bez dzieci, siadamy, robimy rozprawę doktorską, jak było, potem są dzieci, wychowujemy dzieci, siadamy, robimy rozprawę doktorską, jak było i tak dalej. Nie? To jest wszystko w takim biegu, że trudno mi jest dokonać takiej oceny. Mówiąc szczerze, nie? No na pewno ja raczej bym widział elementy wspólne niż różniące, nie? Że ja widzę, że cały czas mamy to samo na uwadze, te same dążenia, tę samą chęć. No może tam ciało się zmienia, trochę już człowiek słabszy, no więcej doświadczeń się ma, ale żebym tu widział jakieś takie różnice, że wtedy tak, potem śmak, no to ja mam trudność. A ty umiesz?
To znaczy, bardziej mi chodziło o to, jak ty sam się zmieniałeś, nie tyle małżeństwo, ile może... ale to może nie będziemy tego. To w takim razie, czego się nauczyłeś jako dziadek? Jakie są twoje doświadczenia? Czy na przykład fajnie jest być dziadkiem?
Tego aspektu w Biblii nie widziałem, no bo to jest tak, że póki czegoś nie przeżywasz osobiście, no to w Biblii tak przechodzisz koło tego. Na przykład długo czytając Biblię nie zauważałem procesów takich właśnie, którym byli poddani apostołowie czy pierwsi chrześcijanie za to, co mówili w swoich wrogich chrześcijaństwu biblijnemu, temu kulturach chrześcijańskich. A teraz, kiedy mam ten proces, mamy, bo to dotyczy przecież całej rodziny i kościoła, telewizji, no to kiedy czytam to na przykład werset Dzieje Apostolskie 4:12, który się apostoł Piotr mówi, że nie ma w nikim innym zbawienia, nie? Cytowałem go praktycznie od początku, głosząc Ewangelię, a teraz dopiero, mając proces i czytając znowu Dzieje Apostolskie, zobaczyłem, że on to mówi na procesie. On zeznaje w sądzie i wtedy, w tym sądzie religijnym, w tej takiej powiedzmy inkwizycji tamtejszej, to tam dopiero on to mówi, nie? Także to jeszcze bardziej zmienia kontekst, także Podobnie z tymi dziadkami. No, jest o tym trzecim pokoleniu, czy o następnych pokoleniach. Jest mowa o dzieciach, twoje dzieci i twoje wnuki. Nie? Kilka, znaczy są takie miejsca w Biblii. Ja kiedyś o dzieci to rozumiałem, nie? Że muszę się zająć ich wychowaniem, że zależy mi, żeby też rozpoznały Jezusa, żeby ustawiły swoje życie na służbę Jezusowi, żeby tam dobrze poszło im w tych damsko-męskich sprawach i tak dalej, i tak dalej. No, ale przede wszystkim, żeby służyły Jezusowi. To był nasz wspólny przecież taki no, konik, bo to widzimy jako najważniejsze w życiu człowieka. No i to chcieliśmy przekazać naszym dzieciom. A tych fragmentów o wnukach nie widziałem. Nie? Stąd to jest taka chyba nagroda od Boga za dobrze przeżyte życie, że gdzieś około 60 roku życia, niekiedy trochę wcześniej, trochę później, no człowiek wchodzi w ten etap bycia dziadkiem lub babcią. Nie? I to rzeczywiście jest coś takiego niezwykłego, bo już nie musisz zmieniać pieluszek, nie? A masz taką radość z nowego człowieka. Zwykle jeszcze jest tak, że pewne cechy we wnukach się dopiero pojawiają, nie, nie zawsze u dzieci, na przykład twoje geny.
Każdy tropi swoje geny.
Właśnie, ty masz te ciemne geny, ciemną karnację, ciemne włosy, no i nasze dzieci raczej, te są geny dominujące, no to zwyciężyło, nie? Także to jest wielka taka frajda, że nie masz już tyle roboty, nie masz praktycznie odpowiedzialności, bo to już jest rodziców odpowiedzialność, no a masz taką radość z towarzyszenia w tworzeniu się nowego człowieka.
No tak, to prawda, że jak czytam psalmy, to właśnie obyś chyba dożył, czy obyś oglądał synów twoich synów. To też tak. Takie właśnie w ramach błogosławieństwa, że to jest taka wielka radość. Ale też ja ciągle, jak nasz pierwszy wnuk się urodził, to przez tą noc jakoś tak same myśli mi poszły w kierunku tego, jakich ja miałam dziadków, nie? I rzeczywiście byliśmy, dziadkowie byli blisko, praktycznie w tym samym domu, tylko tam na drugiej połówce bliźniaka i no tak jakby no, dużo przebywaliśmy z dziadkami i tak pomyślałam, że dziadkowie mieli wielki wpływ na mnie. Rodzice też, ale inny taki, a dziadkowie też dali mi coś takiego szczególnego i właśnie może z tej strony, co dali ci twoi dziadkowie, przez to możemy zobaczyć, jaki to jest też, jaki my możemy wywrzeć wpływ na wnuki.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o różne takie cechy charakteru, wychowanie i tak dalej, no to największa jest rola rodziców, to jest bezdyskusyjne, ale jeśli chodzi o to takie dziwne pojęcie dziedzictwo, legacy, kiedyś w takim hotelu SBTS, Południowi Baptyści, ich główne seminarium w Kentucky, i spałem w takim hotelu Legacy. Nie wiedziałem, co to znaczy. No Legacy, weźmy to. Nie, no to właśnie to jest dziedzictwo. Aha! Tam właśnie spotkaliśmy doktora Mollera, rektora tego seminarium. Udało się nam przeprowadzić z nim fajny wywiad. No i potem oni tam jeszcze nas zaprosili, żebyśmy zostali na jedną noc. Stąd to Legacy, to tak mi utkwiło, jak oni podkreślili, nazwę hotelu dali, nie, że dziedzictwo, że o tym w polskiej kulturze, kiedy jesteśmy zwykle chrześcijanami pierwszego pokolenia, to jeszcze nie myślimy o dziedzictwie specjalnie, nie? Tylko o, wow, zachwycamy się Ewangelią, no i chcemy jak najwięcej ludzi, żeby usłyszało, nie? A oni mając już tam za sobą 200 lat chrześcijaństwa biblijnego, no to myślą o tym przekazywaniu z pokolenia w pokolenie, o tym dziedzictwie. I teraz, kiedy patrzę na swoich dziadków, to widzę, że jeśli chodzi o ich taki przekaz ideowy, to ja w swoim życiu bardziej realizuję, można powiedzieć, ideę swojej babci, czyli pokolenia dziadków, niż swoich rodziców. Oczywiście oni też po części realizowali tę ideę, ale najbardziej przemawiał do mnie przykład właśnie mojej babci. Także oczywiście tak nie musi zawsze być. Niekiedy ten wpływ rodziców może być dominujący, ale dziadkowie to są tacy zapasowi troszkę rodzice, czy wspomagający. i jako wnuki, ty i ja, no patrzyliśmy na dziadków, bo rodzice byli zabiegani, mieli pracę, różne tam rzeczy, a dziadkowie mieli czas i życie dziadków można było oglądać całe. Oni tam opowiadali różne historie, to jak na wojnie, jak przed wojną, jak za cara, nie? To wszystko, mając te 60 ileś lat, oni już mieli kawał historii za sobą, nie? Stąd na ich życie można było patrzeć tak z lotu ptaka i stąd wyobraźnia dziecka sobie to rozwijała i ta łączność z historią i ta świadomość przekazania czegoś dalej może się u dziecka nawet bardziej z historii dziadków czy pradziadków przenosić do przodu niż tylko z relacji z rodzicami.
Mhm. U mnie też tak samo było. Zresztą to wiesz, że dziadkowie, u mnie to dziadek głównie opowiadał, śpiewał, przekazywał nam różne myśli takie, czy też nawet wezwania. Pamiętam, że on jako absolwent gimnazjum realnego, to się wtedy nazywało w Lublinie, tam powiedzmy w 18 roku chyba, czy w 19 kończył, zawsze bardzo często śpiewał tą piosenkę, którą ułożyli absolwenci, że a wam koledzy młodsi nauczkę dobrą dam i coś tam, ja już też dokładnie nie pamiętam, ale wy w kraju róbcie ład, by wróg nasz odwieczny ojczyzny nie pokradł. I tutaj chodziło, i zawsze podkreślał, ponieważ ja byłam w nasze pokolenie wychowane na tym, że wrogowie to Niemcy z czasów II wojny, prawda? Wychowani na pancernych, to dziadek podkreślał, i to nie są Niemcy. No i później w miarę dorastania mówił właśnie o wojnie w 20 roku, w której uczestniczył i tak dalej. W bitwie warszawskiej nie uczestniczył, bo był w sztabie, bo miał za duże wykształcenie po tym gimnazjum realnym, chciał iść do wojska.
Ale też uczestniczył w sztabie. Bez sztabu nie ma dobrej organizacji bitwy. No.
Także rzeczywiście to dziedzictwo to dziadkowie przekazali. Babcia też zawsze zwracała uwagę na to. Za dużo nie opowiadała. Trochę takich właśnie dramatycznych sytuacji z II wojny, jak tam było zagrożenie życia, jak musiała się schować pod pierzynę. Niemcy ją szukali i tam pod tą pierzyną przeżyła. Ale mówiła zawsze, słuchajcie dziadzia, on się za was modli. I to też zapamiętałam, że dziadek, który dotrwał do naszego nawrócenia i jeszcze usłyszał Ewangelię, no bo myślę, że no po prostu był katolikiem do końca, nie wiem co, jak wierzył, ale był taki właśnie bogobojny, modlił się i to babcia właśnie powiedziała, że wy, dziadek, za was się codziennie modli. I to zapamiętałam też, że
Bóg dotrzymał go do tego momentu, kiedy my nawróciliśmy się, wjechaliśmy z Ewangelią, oczywiście wielki konflikt, wojna domowa, a dziadek, on już wtedy słabo widział, miał okulary i jeszcze tego lupkę. Wziął sobie te cztery prawa duchowego życia, tutaj awantura, wiecie, argumenty w te i tak, że tu Kościół oszukuje, nie? Że zbawienie jest za darmo, a nie za te tam bzdury, które on tam opowiada, nie? Tu mamy wojnę z rodzicami, z teściami, a dziadek sobie na boku bierze tę książeczkę, lupkę i strona po stronie sobie czyta. To jest nasza nadzieja, że się spotkamy z nim w niebie.
Zresztą sam już tak jak mu tam świadomość tuż przed śmiercią szwankowała, to on stwierdził, że on nie chce iść do szpitala. On idzie do nieba.
Do nieba. On był pewien.
I uciekł ze szpitala.
Na koniec życia on był pewien, że idzie do nieba. Także ja tu podkrywam, bo myślę, że
trolejbus uciekł ze szpitala, przyjechał do domu.
Jakiś wpływ tej ewangelizacji był, że on zrozumiał, że Jezus daje niebo, nie żadne tam czyśćce i jakieś niepewności, nie wiadomo co. I on się wybierał do nieba.
Tak. Także te rzeczy wszystkie sobie przypominałam, jak właśnie nasz pierwszy wnuk się urodził. I tak wtedy postanowiłam być właśnie dobrą babcią. Ale co to oznacza być dobrą babcią? No i no miałam wzór w dziadkach moich. I rzeczywiście ten czas, taki spokój. Przychodziliśmy ze szkoły, to tam zawsze cichutko radio grało. Albo dziadkowie pracowali w ogrodzie czy gdzieś tam w podwórku. Babcia oczywiście zawsze miała zupę gorącą na kuchni węglowej. Także kojarzę właśnie dom dziadków jako taką całość. Dziadzie opowiadał, tam coś pokazywał, ale że taka stałość i taki spokój, nie było tam żadnych, nie pamiętam żadnej kłótni w ogóle u dziadków, między dziadkami. Także to była taka ostoja.
Dla mnie świadectwo babci to było tworzenie rzeczy z niczego. Ona skończyła seminarium nauczycielskie na początku lat 20., 20, nie pamiętam, tam trzeci jakoś tak, i została skierowana do takiej wsi tutaj między Kraśnikiem a Opolem Lubelskim, Chruślanki, gdzie praktycznie nie było niczego. Tam jakby chcieć jakiś film o średniowieczu wtedy kręcić, to spokojnie by wszystkie kadry pasowały i życie ludzi, mentalność i tak dalej, i tak dalej. Także mnie zawsze właśnie fascynowało, że ona przychodzi to tak jak troszeczkę do, wiecie, w dżunglę amazońską.
Nie? Jest pionierką.
Jest pionierką. No to właśnie to jest pokolenie pozytywistów, tych ludzi, którzy zmienili Polskę, ale ich historii nie przeczytasz w podręcznikach poszczególnych, tylko owoc tej historii, ale tych historii było tysiące i ona była jedną z takich historii. Ja na tej historii się wychowałem. Najpierw jak szkoła w Kurniku powstaje, nie? Trzeba zebrać gnój, kurzy, tam 20-centymetrowy w szkole, w budynku jednoizbowym takim, nie? Takim coś jak właśnie Kurnik i to jest pierwsza szkoła. Potem babcia zakłada straż pożarną, remiza, potem teatr, orkiestra jakaś, no to wszystko, później tajne nauczanie, nie? Czyli komplety. I że to wszystko może zrobić jeden człowiek, jeśli ma motywację i znajdzie ludzi do współpracy. To było, no ten przykład ja do dzisiaj mam w głowie i do dzisiaj tak robię.
Mhm. Tak, i myślę, że w twoim przypadku też to chyba wpłynęło na to, że w moim trochę też chyba wpływ dziadka z kolei, że my musieliśmy mieć jakiś taki kierunek i no, ja tak już od takiego nastoletniego życia myślałam, czemu warto się poświęcić, czy rzeczom, czy jakimś dziełom, czy też ludziom, taki miałam dylemat. No i tak rosłam, czytałam literaturę, bo jeszcze wtedy nie czytałam Biblii, ale tak to poświęcenie się czemuś tak jakby dominowało i tylko czemu, nie? Chodziło o ten znalezienie tego celu. I rzeczywiście to pokolenie naszych dziadków, no to ono nie było materialne, takie materialistyczne, tylko oni się poświęcali, przeżyli dwie wojny. Także rzeczywiście, a co byś chciał przekazać swoim wnukom? Może co już przekazujesz?
Kilka dni temu zapytałaś mnie, co bym chciał przekazać pokoleniu swoich wnuków. Poprosiłem o kilka dni przerwy, bo to nie jest oczywiste pytanie, nie jest łatwe pytanie. Co chce się przekazać dzieciom jest trochę łatwiejsze, no bo tu i Biblia jasno pokazuje, że trzeba miłość do Jezusa, cechy charakteru, wdrożyć je w pewne zasady wychowania, potem pomóc im w starcie życiowym. To jest takie bardzo, że tak powiem, łatwe. To oczywiście wiedzą też niewierzący ludzie, że trzeba tam te dzieci do życia przygotować, no ale kiedy jesteśmy już dziadkami, nie? Kiedy już jesteśmy w tym no, ostatniej prostej, nie? Jeśli by życie na takie trzy okresy podzielić, młodość, ten wiek dojrzały i teraz schyłkowy, jesień życia, no to już bardziej taka refleksja głębsza, szersza, filozoficzna, nie tylko nad swoją rodziną, ale nad światem, w którym mają żyć moje dzieci, moje wnuki, prawnuki. Kiedy tak sformułowałaś to pytanie, no to powiedziałam nauczanie w ostatnią niedzielę na ten temat, dziedzictwo, co chciałbyś przekazać następnemu pokoleniu. No i teraz wracając, czy skracając troszeczkę ten wątek, bo więcej powiedziałem w niedzielę na kazaniu, to odpowiedziałbym, że państwo, chciałbym pokoleniu swoich wnuków, ja i moje pokolenie, twoje też pokolenie,
jesteśmy pokoleniem Solidarności. Kiedy był rok 80, ten pamiętny, to myśmy wchodzili w dorosłość. 17-18 lat mniej więcejśmy mieli, kiedy rozpoczynała się Solidarność. Czyli jesteśmy pokoleniem, które no, przeżywa tę transformację ustrojową od początku do dzisiaj Polski. Teraz dokąd ona dojdzie? Nie? Podejrzewam, że jakbyśmy powiedzieli, że jesteśmy gdzieś w pół drogi do wolności, to by było optymistyczne. Nie? W rzeczywistości okrągły stół zatrzymał, stan wojenny i okrągły stół biskupów katolickich z komunistami zatrzymał dążenia do prawdziwej wolności narodu polskiego i mamy taki substytut. I pomyślałem, że warto by, żeby jeszcze nasze pokolenie, czyli ja też, żebyśmy dokończyli tę sprawę. Mamy jeszcze powiedzmy 10, może 15 lat aktywnego życia społecznego, politycznego i tak dalej. Moim marzeniem jest, żeby w ciągu tych lat Polska się zmieniła tak, żeby moje wnuki nie musiały żyć tutaj prześladowane za poglądy, za religię, za to, że nie są katolikami, żeby mogli swoje dzieci bezpiecznie, bez ingerencji, czy Giertychów, czy Czarnków, czy innych jakichś totalniaków wychowywać tak, jak chcą, zgodnie ze swoimi przekonaniami, zgodnie ze swoimi wartościami, tak jak zresztą nam Konstytucja gwarantuje, ale tylko na papierze, żeby też Polska była zasobnym krajem, żeby nie musieli albo kłaniać się jakimś politykom, gdzieś się wślizgiwać na jakieś dwory jakichś kacyków orlenowsko-pisowskich, czy platformerskich, czy PSL-owskich, czy jakich tam jeszcze, ale żeby mogli własną pracą i talentem dorabiać się w Polsce, zostawić coś następnym, coś więcej jeszcze następnemu pokoleniu, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa, że żyją w państwie, gdzie nie zależysz od woli czy niewoli urzędnika, dobrego humoru, że ci da 500+, czy jakąś tam na chwilę swobodę wycinania drzew, potem ci to zabierze i tak dalej, i tak dalej. Żeby rzeczywiście Polska rozwinęła się na miarę tego projektu, o jakim prawie 500 lat temu marzyła nasza szlachta, podpisując Konfederację Warszawską, czyli właśnie ten dokument dający podwaliny przyszłości nowoczesnego państwa polskiego, później przez katolicką kontrreformację zlikwidowany, przekreślony, zabory i tak dalej. My dzisiaj znowu mamy szansę. My dzisiaj mamy szansę dokończyć etos Solidarności, a to był etos wolności. Że wychodzimy ze strefy sowieckiej, idziemy w kierunku tego modelu amerykańskiego, chrześcijańskiej republiki. Zróbmy to razem w Polsce. To jest moje marzenie.